Dzień dobry, nazywam się Wojtek, jestem z Krakowa, mieszkam tam przez ostatnie 6 lat. Przeprowadziliśmy się tam dlatego, żeby zacząć kościół z Londynu. Tam mieszkaliśmy przez 9 lat, przeprowadziliśmy się do Londynu po to, żeby zacząć kościół. Przeprowadziliśmy się tam, mieszkaliśmy tam przez 9 lat, przed tym mieszkaliśmy w RPA. A przed tym jeszcze mieszkałem w Łodzi, gdzie się urodziłem. W międzyczasie też mieszkałem w Austrii, także tak troszeczkę kilka miejsc zaliczyłem w swoim życiu, ale wiem to, że Bóg ma dla was super plany. Ja tak się modliłem bardzo o ten czas, bo bez modlitwy tak ciężko było coś zrobić. I wjeżdżając do Świdnika wczoraj, to już mówiłem innym, ale tak chcę znowu potwierdzić, dlatego że czułem jakby normalnie. Nie było, że nagle słońce zaczęło świecić, tylko dla mnie tak było, jakby duchowo słońce zaczęło świecić. Nie wiem, to nie było jakiś kontrast, że Lublin jest straszny, a tutaj Świdnik jest inny. Nie, to nie było to, to po prostu było, że Świdnik jest naprawdę fajny. Coś tutaj Bóg robi, coś tutaj Bóg otwiera drzwi, otwiera niebo, coś zaczyna się, taką jasność duchową czułem. Nie mogę tego inaczej wyrazić. I naprawdę jestem strasznie podekscytowany tym, że wy macie tutaj takie, że jesteście źródełkiem życia tutaj, że przez was Bóg chce ożywić wielu, że przez was Bóg chce karmić wielu, że przez was dużo Bóg chce zrobić, pobłogosławić tą ziemię, pobłogosławić ten teren. I mam nadzieję, że weźmiecie sobie to do serca, że to nie jest to, że po prostu tak, następny tak powiedział. Już ostatnia osoba też tak powiedziała, dobra. To jest dla was, to jest dla każdej osoby, że wy możecie być tutaj błogosławieństwem, tam, gdzie jesteście, w swoim otoczeniu, w pracy, czy się uczycie, czy jesteście mamą w domu, czy jesteście nawet bezrobotni, czy cokolwiek, w każdej sytuacji możecie być światłem tutaj, tym promyczkiem tego światła. I zachęcam was do tego. Może byśmy się pomodlili najpierw, co? Panie, dziękujemy ci za twojego Ducha Świętego. Dziękuję ci za to, że nie zostawiłeś nas samych i proszę cię, żebyś teraz zaczął działać tutaj wśród tego ludu. Panie, otwieramy serce na twojego Ducha Świętego. Dotknij nas teraz, Panie. Panie, zrób, żeby nasze serce było otwarte. Zrób, żebyś wlał w nasze serce nową miłość, nową motywację, nowe dary, Panie, nową wizję, nową nadzieję, Panie. Niesamowitą miłość, tą pierwszą miłość dla ciebie, która mówi, że możemy wszystko zostawić, żeby dla ciebie iść za tobą, Panie. I to nie dzieje się z forsowaniem, tylko miłością. Panie, przyślij swojego Ducha Świętego. Otwórz nasze serca. I prosimy cię o to słowo, które będzie mówione, żeby to było twoje słowo, żeby to nie były moje słowa, Panie, ale od ciebie do serc. Amen. Amen. No więc ja się wczoraj dzieliłem takim moim troszeczkę świadectwem, bardzo się chwaliłem tym, co tak naprawdę Bóg zrobił ze mną i dla mnie. I to jest, ja się chwalę nie sobą, dlatego że ja wiem, kim ja jestem. Ja pochodzę z Łodzi, urodziłem się w małym mieszkanku, znaczy nie urodziłem się w mieszkaniu, urodziłem się w szpitale, wie co chodzi, ale i miałem przywilej tego, że Bóg wysłał mnie na różne strony świata, nauczyłem się kilku języków w międzyczasie, poznałem super ludzi, moja żona jest pół Angielką, pół Niemką, wychowaną w RPA. Niektórzy z was ją znają dosyć dobrze, jest bardzo fajną dziewczyną. Niestety jej tutaj dzisiaj nie ma, dlatego że mamy trójkę dzieci i nasze dzieci... byśmy musieli je transportować przez 5 godzin, potem by musiały być przez chyba 3 godziny na spotkaniu, potem następnego dnia 3 godziny na spotkaniu i znowu transport 5 godzin. To jest dosyć ciężko, także przepraszam was bardzo. Następnego razu moja żona o wiele lepiej wygląda i o wiele lepiej ma różne rzeczy do powiedzenia, ale zostajecie ze mną. Mam nadzieję, że coś będzie skutkowało. Wiem, że czasami ludzie się pytają różne rzeczy o naszą rodzinę, bo nasze dzieci wyglądają bardzo ułożone czasami. I chciałem tak wtrącić to, że dla nas, my w ogóle tak, mamy nasza pierwsza córka jest urodzona nam biologicznie, to jest, nazywa się Kayla, ma 9 lat. Mamy też dwójkę dzieci, które adoptowaliśmy. Matiego adoptowaliśmy 4,5 lat temu, tutaj w Polsce już. Natasza jest jego rodzoną siostrą. Adoptowaliśmy ją 2 lata temu, też w wieku 3 lat. To nam coś zademonstrowało. Dla mnie to w ogóle był niesamowity przełom miłości Bożej. Ja zrozumiałem miłość ojcowską dla siebie. Ja zrozumiałem to, że Bóg bierze nas z sytuacji beznadziejnej. Mój syn był w sytuacji beznadziejnej. On był w domu takim, to się nazywa pogotowie rodzinne. To było pogotowie, ale naprawdę nie było rodzinne. Oni po prostu go traktowali tak, że go ubierali, dawali mu jedzenie, ale traktowali go beznadziejnie. On po prostu nie umiał nawet mówić w wieku 3 lat. Nie potrafił w żaden sposób wyrazić sobie potrzeb. Nie, emocjonalnie nikt jemu nie zaspokoił jego emocjonalnych potrzeb. On po prostu nie potrafił się zachowywać. Wszystko, w jaki sposób się zachowywał, to było przez taki gniew, przez takie jakieś uderzenie w człowieka, czy to było fizyczne, czy to było w jakiś sposób takie wyrażone w inny sposób. Ale przez wiele modlitw, przez lata i przez wytrwałość Bóg zmienił go na tyle, że jeżeli byście go dzisiaj zrażtowaliśmy z ludźmi i ludzie jak nas spotykają, to mówią, ale wyglądacie tak samo, tak jak Pan zupełnie wygląda. No tak, oczywiście, to mój syn. I w moim sercu to się stało, to jest mój syn i ja teraz jestem jego ojcem też. Zajęło to troszkę czasu. Nam czasami zajmuje dosyć dużo czasu do tego, żebyśmy dorośli do tego, że Bóg jest naprawdę naszym ojcem, że Bóg naprawdę nas kocha, że Bóg naprawdę chce się nami opiekować i że cokolwiek my robimy, jakiekolwiek błędy robimy, to On nie po to stoi nad nami, żeby nas ukarać i nas walnąć w głowę jak najmocniej, tylko po to, żeby nam pomóc, żebyśmy tych błędów już nie robili, żebyśmy się nie przewracali, bo to jest dla nas niedobre. I ja naprawdę zrozumiałem tą miłość ojcowską właśnie przy adopcji, muszę się przyznać, bo ta naturalna przy mojej córki, jak się urodziła, no to jest naturalne, że to się oczekuje, że tak jest super, jest tak dalej, wszystko super, ale z adopcją to było takie, że jego nie było, nagle był i to jest tak z nowonarodzeniem też. My czasami oczekujemy od siebie tego, że Bóg nas zmieni w mgnieniu oka. No. Niestety bardzo częściej jest to proces zrozumienia. Bóg nie będzie nas forsował do jakiejś sytuacji. Bóg nas przekonuje w sposób taki krok po kroku i mamy taką zasadę w domu. Staramy się z moją żoną, staramy się być prawdomówni. Co to znaczy staramy się być prawdomówni? Jak powiemy tak, to znaczy tak. Ja wiem, że to może być szok dla niektórych rodziców. Jak ja powiem tak mojemu synowi, to jest tak. Jak ja powiem nie, to też jest nie. Jeżeli nie mam takiej opinii, to nie wyrażam jej. To jest naprawdę bardzo duża podstawa naszego wychowania. Ja mówię, jeżeli mówię, moje syn mówi, tak nie wolno robić, bo będą konsekwencje, to jeżeli on to zrobi, to są konsekwencje. No, ja muszę być prawdomówny. Czasami jako rodzice, może nie wyrażamy tego, nie wiem dlaczego to mówię, ale no, przepraszam, ja to czułem w czasie uwielbienia, także to wam powiem. Miłość taka naprawdę ojcowska, Jest rzeczą niesamowitą, jest rzeczą taką, że ja wiem, że jeżeli mój syn przebiegnie przez ulicę, dlatego że jemu się akurat tak chce, to go przejedzie auto. I ja wiem, że jeżeli ja zrobię coś w moim życiu, jeżeli mi się tak naprawdę chce, a Bóg mnie szarpnie za rękę i walnę na ziemię przez to i skaleczę sobie kolano, to jest dlatego, że ja nie wpadłem teraz pod ciężarówkę. I czasami my tego nie mamy tej perspektywy. Miałem takiego kolegę, który sobie złamał kiedyś nogę i miał nogę, to zupełnie nie jest w moim notatkach, przepraszam, ale tak czułem, to znowu się uwielbiane, także dalej. Złamał sobie nogę i to było jakieś 4 miesiące przed jego ślubem, no więc siedział w tym gipsie przez 6 tygodni czy coś takiego, potem kuśtykał i w RPA mamy taką bardzo, bardzo fajną grę, nazywa się rugby, nie wiem czy kojarzycie, rugby tutaj, rzuca się na ludzi, atakuje się ich i tak dalej, jest to super, to jest mój najbardziej ulubiony sport, ale ten jest super do oglądania, jeżeli się zna się zasady i tak dalej. No i RPA też 2 razy wygrało Mistrzostwo Świata, także może dlatego też jestem taki z tego dumny, ale ten, No i on był miłośnikiem rugby, do grania tego rugby. No więc noga wyszła z gipsu, jego przyszła małżonka zabroniła mu kategorycznie tego, żeby on w ogóle cokolwiek robił, jakieś ćwiczenia czy coś takiego, powiedziała, że był po prostu świrem na punkcie różnych rzeczy. No ale on tak poszli na plażę, zaczęli porzucać troszkę piłką. No to może zagramy, no dobra. Zagrali sobie. No i złamał nogę znowu, tą samą. Kosztykał i w końcu ktoś go skosił, do widzenia. No i leży na ziemi, zwija się strasznie, mówi: Boże, Boże, dlaczego ty mi to zrobiłeś? A mój kolega do niego podszedł: stary, ty to sobie zrobiłeś. Przestań mówić Bogu, że to zrobiłeś. Czasami wpadamy w dołki i też nie potrafimy się z tych wyciągnąć, dlatego że my sami głupio postępujemy. Słyszymy bardzo dobrze głos mądrości, głos rozsądku. Słuchaj, nie rób tego, to jest naprawdę, złamiesz sobie nogę, będziesz wyglądał, no i do ślubu poszedł na o kulach. No. Mieli też, tak powiem, super podróż poślubną. Nie będę już komentował, wszyscy macie swoją własną wyobraźnię, także nie używajcie jej zbyt. Ja miałem taki zaszczyt bycia ostatnio w Nowym Jorku. Moja firma wysłała mnie do Stanów na jakiś tam czas szkolenia. I pojechałem na to miejsce, gdzie te dwa samoloty wbiły się w te budynki. Jak te budynki się nazywają? Po polsku też się nazywają World Trade Center? Okej. Okay. Poszedłem do World Trade Center, którego już nie ma. I było to dla mnie takie bardzo emocjonalne przeżycie, będąc tam, gdzie około 3000 ludzi straciło życie. I przeglądam różne książki na ten temat to było naprawdę dramatyczne, dlatego że byłem na miejscu, w których ludzie wyskakowali z okien, w których po prostu straż pożarna ich jakoś starała się ratować, w których było niesamowite. Tego już teraz nie widać, ale coś przybiło moją uwagę w tej całej tragedii i tak dalej. Była taka książka o człowieku, który w 1974 roku, zaraz jak były te budynki wybudowane, rozpiął linę między jednym budynkiem a drugim i przeszedł po niej. Tam i z powrotem. I to był jego niesamowity, to było 1974 rok, czy ktoś słyszał tę historię? Tak? Aha, 1907, pamiętasz, jak się nazywał? Philippe Petit, to był Philippe Petit, czyli mały Filip, Francuz. Zrobił to w środę 7 sierpnia o godzinie 7:15 w Nowym Jorku. Wyobrażacie sobie Nowy Jork, korek, jak nie wiem, bo wszyscy zasuwają to zaraz obok Wall Street, czyli zaraz obok tego centrum całego finansowego świata tak naprawdę. I on kilkaset metrów do góry szedł po linie. To był jego cel, to było jego wielkie osiągnięcie. Ja sobie pomyślałem, jakie to ciekawe, dlaczego on takie coś robił? Dlaczego? Tak, to jest właśnie po skosie też było. Mhm. Weszły w to lata planowania, weszły w to w tyle wysiłku, tyle jakiegoś, taki zespół musiał zorganizować do tego, żeby to zrobić. I ja sobie pomyślałem, czasami w naszym życiu chrześcijańskim mamy jakiś cel, mamy jakieś coś, mamy coś do wyznaczenia, co Bóg nam daje. Jest to sytuacja taka, która się wydaje zupełnie beznadziejna, taka, że nie możemy tego osiągnąć, że tak naprawdę jak my do tego dojdziemy? Jak własnymi siłami przejdziemy z jednego miejsca na drugie? Czasami się to wydaje, że właśnie to trzeba rozpiąć linę, która się wydaje niemożliwa i przejść po tej linie na drugą stronę. Ja myślę, że wasz kościół tutaj, ten zbór wasz jest na etapie naprawdę zmiany, na nowych rzeczy, które czasami się niektórym wydają niemożliwe. Jak my możemy się zmienić? Jak my możemy przejść z jednego miejsca na zupełnie na drugie, bo jest przepaść pomiędzy jednym a drugim miejscem? I chciałem na ten temat powiedzieć kilka rzeczy, dlatego że wyobraźcie sobie, miał taką 25-kilogramową tyczkę, która miała chyba 8 metrów, I to wszystko. No wiadomo, że nie miał żadnej sieci na dole, nie był przypięty zupełnie do niczego. Wszystko, po prostu sobie chodził. I jeszcze wiatr wiał, no bo tam na tej wysokości, w ogóle w Nowym Jorku nad oceanem, wieje wiatr. No więc wiatr wiał, ta lina szła do góry, na dół. Czasami są ludzie, którzy to obserwowali, patrzyli na to, mówili, że nogi, stopy mu się odrywały od tej liny, po prostu tak kołysało. A on dalej po prostu szedł tam i z powrotem. Czasami w życiu chrześcijańskim nam się wydaje, że właśnie mamy zrobić coś takiego, do czego Bóg nas powołuje, co się zupełnie wydaje niemożliwe. W moim życiu to było to, nie wiem, co to jest w waszym życiu, w moim życiu to było to, żeby zacząć kościół. Ja się w ogóle nigdy nie czułem na siłach do tego, żeby zacząć kościół pomagać, tłumaczyć, zrobić jakieś tam, nawet wyczyścić jakąś ubikację. Fajnie, nie ma sprawy. Ale zacząć kościół, prowadzić takie rzeczy, prowadzić ludzi, być odpowiedzialnym za ich wzrost duchowy? Jejciu. To naprawdę, to nie są rzeczy łatwe. Ta odpowiedzialność w ogóle, wyobraźcie sobie, ja jestem po prostu taki chłopak z Łodzi. Wychowałem się na podwórku jakimś tam dalej, lubiłem pokopać sobie w piłkę i teraz lubię rugby. I nagle Bóg wzywa ciebie do tego, żebyś prowadził kościół? No nie, no Boże. I przez jakiś czas taki, nie wiedziałem jak to robić, nawet jak przyjechałem do Polski, to zmagałem się strasznie tym, przecież ja nie mam takiego słowa w sobie, ja nie mam w sobie jakiejś rzeczy, jakiegoś takiego wielkiego natchnienia. Niektórzy ludzie mają po prostu jakieś takie świetne dary, mają to, mają tamto i tak, a ja jestem taki biedny i czasami tak sobie o sobie myślimy, prawda? Ale Bóg mi, bo czytałem sobie kiedyś Pismo Święte, co bardzo, bardzo polecam, czytać Pismo Święte od czasu do czasu I tam znalazłem taką historię, którą wszyscy znamy, o tym, jak Jezus karmił tłumy. Cudownie karmił tłumy. Miał bardzo mało, a wszyscy byli nasyceni. I Bóg do mnie przemówił niesamowicie właśnie w ten sposób, że ty jesteś tak jak uczeń Jezusa. Uczeń Jezusa był bezpośrednio zaangażowany w karmienie tłumów. Czyli robił tak, szedł do Jezusa. Mógłbyś być Jezusem przez chwilkę? To chodź tutaj. Dzięki, jak się nazywasz?
Maciej,
miło mi, Wojtek. Super. Jezus, okej? Okay? To już nie jest Maciek, to jest Jezus, okej? Okay? Masz chleb? Super, dawaj. Okej, okay, daj mi kawałek chleba. Dziękuję. Proszę bardzo. Już nie ma. Dziękuję. Nie ma nic. O, jest. Nie ma. Bardzo prosty obraz mi dał Bóg. Tego, że tak, ja nie mam nic. Jezus ma chleb. On mi go daje. Jeżeli on mi go nie da, to ja go nie mam. Jeżeli ja go nie mam, to ja idę do ludzi z pustymi rękami. Lepiej, żebym do nich nie poszedł, bo będę wyglądał głupio. Więc najpierw muszę iść do Jezusa, który mi daje chleb, dziękuję ci, który on wybiera, ten kawałek, ja idę do tłumu i ja podaję po prostu ten chleb ludziom. Wiecie, jakie to jest proste? To mnie uwolniło. Dzięki ci, Jezu. To mnie naprawdę uwolniło, dlatego że nagle zdałem sobie sprawę, że to nie zależy ode mnie. Że to, jaki ja będę miał wkład w życie ludzi, to nie zależy tak naprawdę ode mnie, to zależy od tego, czy ja będę szedł do Jezusa i czy ja będę przekazywał to, co On mi daje innym. Wiadomo, że w taki sposób, jak ja go podaję, nie wiem, czy Piotr rzucał tym chlebem, a Jan głaskał ludzi po głowie, bo taki był ich charakter akurat, nie wiem. Ale przypuszczam, że po prostu podawali w swój sposób, może swoim ziomkom bardziej, może tym ludziom, do których się czuli bardziej. I nakarmili cały tłum. I mieli w tym wielkim cudzie tak naprawdę wielki udział. Bo Jezus użył ich do tego, żeby nakarmili tłum. On ich nakarmił, ale nakarmił ich przez swoich uczniów. Bóg mnie uwolnił w tym. I tak samo ja chciałbym, żeby Bóg was w tym uwolnił. Dlatego, że jeżeli nie macie nic, to nic nie mówcie. Ja sobie zadałem takie zadanie w ogóle u siebie w kościele, że jeżeli ja nie mam nic do powiedzenia, to ja nic nie mówię. Jeżeli ja mam coś do powiedzenia, jeżeli na daną niedzielę nie mam nic do powiedzenia, to mówię dalej to, co miałem do powiedzenia wcześniej. W jakiś inny sposób może, w jak pod jakimś innym kątem, ale po prostu dalej to przerabiam, dlatego że ja, jeżeli byłem naprawdę z Jezusem, jeżeli spędziłem z Nim czas, jeżeli się modliłem i nie mam nic nowego, to wdrażam to, co miałem. I to mnie niesamowicie uwolniło. Także jeżeli dzisiaj będzie nudne, to nie moja wina. Fajno, dobra. Co jeszcze mam? Fajno. Więc dzisiaj chciałem się podzielić takim słowem, które może wam pomoże zdobyć odwagę do tego, żeby właśnie przejść przez tą liną. Wszyscy jesteśmy do czegoś powołani. Czarek, ty to mówiłeś, że jesteśmy królestwem, prawda? Kapłaństwem królewskim, prawda? Że jesteśmy kapłaństwem królewskim, że wszyscy jesteśmy do czegoś powołani, że Bóg każdego z nas, na przykład to, że ja tutaj stoję, to znaczy, że Bóg mnie, mam nadzieję, do tego powołał. Ale tak, w taki sam sposób Bóg was powołał do waszych sytuacji. Bóg was powołał na przykład do tego, żebyście wychowywali swoje własne dzieci. To jest bardzo podstawowe, wiadome, prawda? Ale też Bóg was powołał do tego, żebyście byli tam w pracy, tam gdzie pracujecie, żebyście byli w tych sytuacjach, w których jesteście, żebyście wykonywali te zadania, które wykonujecie. I to powołanie czasami może się wydawać tak naprawdę trudne. Naprawdę czasami się wydaje, że idziemy po tej linie i nasze normalnie wybija nas. Przed nami przepaść, pod nami przepaść. Przed nami lina, za nami lina. W rękach jakaś tyczka, która waży 25 kg, która jakoś nam stabilizuje. Co teraz? No jeżeli Bóg nas do tego powołał, to przeczytajmy z takiego psalmu, co ma Bóg na ten temat do powiedzenia, na temat właśnie takich zadań, które daje, które się wydają niemożliwe. Psalm 20, jeżeli byście byli tacy mili. Psalm 20 był psalmem, który się wypowiadało przed pójściem na wojnę. Był tłum, który stał, był król i... Aha, tutaj jest, super. Był król i tak, i tłum, albo kapłan, i tłum mówił pewne słowa do kapłana albo do króla. Król potem pewnymi słowami odpowiadał. Tak to wygląda, okay? Więc przeczytajmy, to nie jest długi psalm. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy. Dowiedziałem się niedawno, że tak w hebrajskim jest napisane, dlatego taka struktura jest tutaj wersetów. W angielskim nie. Pierwszy werset jest zawsze jako nagłówek tylko, nie jest wersetem, ale to inna sprawa. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy, niech cię wysłucha Pan w dniu utrapienia. Niech cię wzmocni imię Boga Jakubowego. Niech cię ześle pomoc ze świątyni i niech cię wesprze z Syjonu. Tak samo jest? Super. Niechaj wspomni wszystkie dary twoje i niech przejmie całopalenia twoje. Niech ci da to, czego pragnie serce twoje i niech wypełni każdy twój zamysł. Będziemy się weselić ze zwycięstwa twego i w imię Boga naszego wzniesiemy sztandary. Niech Pan spełni wszystkie prośby twoje. Kropka. Albo wykrzyknik. Dlatego, że już tłum skończył, teraz król odpowiada. Ale chciałem tu powiedzieć to, że zobaczcie, przez pierwsze tych kilka wersetów jakby jest powiedziane, jakby król sam szedł na wojnę. A tak naprawdę to król był tym, który rozkazywał, gdzie pójść. I ci ludzie, którzy to mówili, byli tymi samymi ludźmi, którzy za chwilę wezmą za miecz i pójdą na pole bitwy. Ale to jest takie... To jest takie wiedzenie, że jesteśmy wszyscy razem, że Bóg powołuje ciebie do tego, żeby prowadzić. Bóg powołuje nas do tego, żebyśmy zwyciężyli. Iść za tobą, iść za Bogiem w tym przypadku, iść za tobą, iść za królem, który oddaje się Bogowi i wchodzić do tej bitwy. My będziemy tymi ludźmi, którzy tak naprawdę stracą życie, ale... My mówimy tak, jakby to było twoja sprawa tylko. To jest bardzo ciekawe dla mnie, że takie oddanie się sprawie jakby. No i król odpowiada, teraz wiem, werset 7, że Pan wybawił pomazańca swego, albo kapłan też to mówi, wysłucha go z nieba swego świętego poprzez potężną pomoc prawicy swojej. Jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, lecz my chlubimy się imieniem Boga, Pana naszego. Zadrżały im kolana i upadli, lecz my stoimy i trwamy. Panie, królu nasz, pomóż. Wysłuchaj nas w dniu wołania naszego. Ten ostatni werset już nie jest do króla, tylko jest do króla królów. Może przejdziemy przez ten psalm i troszeczkę może się z niego nauczymy. Przede wszystkim jest kilka takich tutaj rzeczy, które w polskim nie są aż tak oczywiste. Na przykład pierwsze jest to, w wersecie drugim, niech cię wysłucha Pan w dniu utrapienia, to jest super, ale niech cię wzmocni imię Boga Jakubowego. To wzmocni, w oryginalnej wersji jest to, żeby Bóg cię wyniósł ponad tą sytuację. Niech cię wzmocni, czyli niech bądź ponad tą sytuacją. I Bóg właśnie to robi, że Bóg bierze nas przez sytuację, w której jesteśmy i On sam wzmocni nas, On bierze nas nad nią i mamy tak, dwie rzeczy mamy. Przede wszystkim jesteśmy bezpieczni, bo nam nikt nie zrobi, bo nie jesteśmy na tym samym poziomie, co ci ludzie, ale po drugie dostajemy perspektywy innej. Z góry widzi się i zupełnie inaczej. Z góry widzi się rzeczy, które nie dostrzega się, jeżeli jest się w tłumie. Ja jestem wysoki i czasami mnie się ludzie pytają o to, co się tam dzieje, że idziemy na jakiś koncert czy coś takiego, muszę dzieci na barana nosić i tak dalej. Ale czasami to daje perspektywę taką, że my po prostu nie wiemy, co się dzieje dookoła, ale Bóg nam daje i Bóg nas strzeże i sam nas wyciąga z tej sytuacji. Niech ci ześle pomoc ze świątyni, niech cię wesprze z Syjonu. Ześle pomoc ze świątyni. Czyli tak, my jesteśmy już w tej świątyni, Bóg nas wspiera tam, ale jak my wyjdziemy, to cały czas obecność Boża pójdzie z nami. Pójdzie z nami. Jesteśmy teraz w świątyni, fajnie, napełniamy się i niech cię wesprze z Syjonu, czyli ta obecność Boża wyjdzie z tobą. Także tutaj nie jest Kościół. Kościół tak naprawdę jest wszędzie, gdzie wy jesteście. Kościół jest tam wszędzie, gdzie jest Duch Święty, bo wy jesteście członkami tego Kościoła, wy jesteście ciałem. Ciałem Kościoła i ciałem Jezusa. I Bóg potrafi was wesprzeć tam, gdzie idziecie w swojej sytuacji. Tam, gdzie idziecie w swojej sytuacji. Nawet jeżeli się wydaje niemożliwa, nawet jeżeli macie takie przegrane, relacje są zupełnie złamane, może z rodziną. Rozmawialiśmy wcześniej o pewnych relacjach, które były przez wiele, wiele lat złamane i teraz Bóg je odnowił. Relacje rodzinne. Może to są relacje między szefem a tobą. Może ty jesteś szefem i masz relacje ze swoimi pracownikami zupełnie skopane. Po prostu nie wiesz, jak podzielić się Duchem Świętym. Nie wiesz, jak wejść w ten temat. Bóg to potrafi. Bóg cię potrafi wziąć, Ducha Świętego wesłać z tobą, żeby rozwiązał i tą sytuację otworzył. Niechaj wspomni wszystkie dary twoje i niech przyjmie całopalenia twoje. Wiecie co? To jest Bóg, który słucha modlitwy. Całopalenia. To jak my się modlimy, to jest takie, gdzieś indziej jest napisane, że to jest takie fajne, takie woń dla Boga. Jak takie całopalenie. Jak my się modlimy o tą sytuację, to Bóg będzie pamiętał o tych rzeczach. Aha, to ty o to prosiłeś. No dobra, to ty o tamto prosiłeś. Super, masz. I niech przyjmie co... Sela. Sela to znaczy, wiecie co to jest Sela? Tak mniej więcej? Nie wiadomo tak naprawdę, ale Sela to była taka pauza, takie zastanowienie się, takie zadumanie się w temacie. Czyli Bóg tak, Bóg co zrobi? Bóg nas wyśle w niesamowicie trudną sytuację, na przykład taką bitwę, którą mamy stoczyć. To nie ma, a nie, Boże, ty sam to zrób, ja tego nie zrobię. Nie ma tak, Bóg wysyła nas, okay? Ale daje nam tak, wynosi nas na wyżej, żeby nas nikt nie zranił i mamy wtedy perspektywę dokładnie, co robi. My wiemy, co mamy robić, bo byliśmy w świątyni i On jeszcze Ducha Świętego wysyła po to, żeby z nami był w tej świątyni, z tej świątyni, żebyśmy wiedzieli, co robić, żeby te sytuacje rozwiązywać, prawda? I te rzeczy, o które się modliliśmy, Bóg zrobi. Fajnie, nie? Tutaj dla Świdnika, tutaj dla waszych sytuacji, dla Polski. Bóg to zrobi. Amen. Amen, super. Będziemy mogli przejść z jednej strony na drugą. Dla mnie to znaczy, że ja będę mógł dalej prowadzić Kościół i dla mnie to znaczy, że ja będę mógł taką pracę, którą mam naprawdę wyzywającą, też będę mógł dalej to prowadzić w imorze. Nie z siebie, tylko z tego, że Bóg mi daje tą siłę. Z tego, że ja podchodzę do Boga, biorę od Niego ten skrawek chlebka, który mi On daje, malutki. Może nakarmię jedną osobę tym. Podaję to, idę z powrotem do Boga i następne. Następnego dnia muszę zrobić to samo, bo inaczej ludzie znowu będą głodni, bo inaczej ta sytuacja znowu nie będzie nasycona. Bóg nam daje tyle łaski, żebyśmy mogli to wysłać. Ale potem tak, niech ci da to, czego pragnie serce twoje, niech wypełni każdy twój zamysł. Wiecie co, to nie jest dobrze przetłumaczone. Moim zdaniem to ma dwie interpretacje. Ja napisałem taki tekst, który sobie, bo niech ci da pragnienia serca twego. To troszeczkę zmienia znaczenie. Niech ci da wszystko, czego pragnie serce twoje, to znaczy, że ja czegoś pragnę, cokolwiek to jest, i Bóg mi to daje. A ja myślę, że to jest troszeczkę inaczej. Ja myślę, że to jest to, że niech ci da pragnienia serca swego, czyli moje pragnienia wywodzą się tak naprawdę od Boga. To, czego moje serce pragnie, to jest to, czego Bóg pragnie. Ja się modlę o to dla siebie. Ja się codziennie modlę o to, Boże, nie moje pragnienia w moim sercu, tylko Twoje pragnienia w moim sercu. Ja chcę, żeby moje serce biło Twoimi pragnieniami, czyli ja chcę, żebyś Ty mi pokazał, co Ty chcesz dla danej osoby. Ja chcę, żebyś Ty mi pokazał, co Ty chcesz, żebym ja zrobił w danej sytuacji. Ja chcę, żebyś Ty mi pokazał to, żebym ja nie mówił, ja chcę mieć Ferrari, ja chcę mieć najwięcej dziewczyn na całym świecie, ja chcę bajerować, ja chcę tutaj wyglądać super. No bo wiecie, jeżeli to jest zostawione człowiekowi, to tak się stanie. Jak się nazywa ta książka Józefa Konrada, którą napisał? Serce ciemności? Jak? Jądro ciemności, dziękuję. Przepraszam, po angielsku to czytałem ostatnio. Heart of Darkness się nazywa, dlatego tak bezpośrednio. Tam jest opisany człowiek, który właśnie zupełnie puścił swoje wodze i tylko szedł za tym, co jego serce pragnęło. I zniszczył po drodze wielu i samego siebie też. Ale ja chcę, żeby moje serce było wypełnione tym, co Bóg daje, bo wtedy wiem, że jeżeli to jest zrobione, to idę w Duchu Świętym. I niech ci da to, czego pragnie serce twoje. Dla mnie lepsze troszeczkę tłumaczenie by było, niech ci da pragnienia serca twego. I wtedy to można tłumaczyć w jeden sposób, że tak, mam te pragnienia i Bóg je wypełni, ale one są tak naprawdę od Boga. Mamy wroga. Mamy wroga, który stara się nas zrzucić z liny. Mamy wroga, który telepie tą liną i do góry i na dół nas huśta. Mamy przeciwko sobie różnych ludzi, którzy nam mówią, że co ty głupi jesteś, nie idź tam. Przecież nikt tak nie robi. Jakie to jest, co ty chcesz się wybić ponad wszystkich? Chcesz, żeby na ciebie zwracali tylko uwagę? Co ty robisz? W mojej sytuacji ja często słyszę takie głosy u siebie w głowie. Mimo tego ja wiem, że Panie Jezu, idę do Ciebie, biorę to, co mi masz do dania, czytam Psalm 20, że Ty mnie wywyższysz na to, że to, co ja się modlę, że pragnienia Twojego serca są w moim sercu, że Ty dasz zwycięstwo i idę dalej. Ja myślę, że to wy musicie iść dalej. Ten kościół ma niesamowite cele, ten kościół ma niesamowite namaszczenie tutaj w sobie. Ja myślę, że ta salka jest dla was o wiele za mała. My mamy na szczęście taki sam problem w Krakowie teraz ostatnio, także fajnie. No, problemy niektóre są super, bardzo miłe są problemy niektóre. Tylko rozwiązania, żeby przyszły im wcześniej, tym lepiej. Widzicie, każdy jest namaszczony, każdy tutaj, i co jeszcze jednego mi mówi to pismo, to zagadnienie tutaj w Psalmie 20? Ludzie wchodzą w rolę, czyli oni życzą temu królowi jak najwięcej, cały tłum. My wszyscy tutaj jesteśmy namaszczeni do pewnego zadania. My to zadanie możemy osiągnąć razem, czyli przez modlitwę innych, przez to, że inni mówią, ja wiem, że ty to zrobisz, ja wiem, że Bóg cię będzie chronił, ja wiem, że Bóg da ci słowo, ja wiem, że Bóg cię namaści do tego, ja wiem, że Bóg cię weźmie na tą sytuację, żebyś zrozumiał ją lepiej. Ja wiem, że te modlitwy, które my się razem teraz modlimy, że one się spełnią. Ja nie jestem sam. O, ale fajnie, że nie jestem sam. Czasami się męczę. Czasami jest mi ciężko. Czasami nie wiem, jak sobie poradzić. Nawet w tym, jak ja mam do zrobienia ten jeden cel, wiecie, że on miał, ten Filip Petit, mały Filip, miał wielki zespół z sobą. Sposób, w jaki oni rozpięli tą linę pomiędzy tymi dwoma wieżowcami, no bo te dwa wieżowce jednak były oddzielone od siebie przez jakiś dystans, prawda? To wydaje się takie małe w telewizji, a tak naprawdę no, na żywo to jest naprawdę porządny dystans, że strzelali z łuku lina i zaczepiając linę. Najpierw taką malutką dali, przestrzelili na drugą stronę, a potem używając tej malutkiej ciągnęli większą i większą i większą i większą. Po chyba 20 czy 30 razach w końcu ściągnęli taki kabel, który w końcu go utrzymał. I postawili rusztowanie. Potem jakoś to zabezpieczyli. Musieli ten cały sprzęt wnieść, musieli go przetransportować w ogóle skądkolwiek go kupili. Cały zespół był zaangażowany w to, że jeden mały Filip tak naprawdę chciał zrobić rzecz, która, no powiedzmy sobie, no nie jest aż taka namaszczona tak naprawdę. Tylko to dla mnie jest, po prostu dało mi o czymś do myślenia. To rozbudziło moją wyobraźnię. Ja się cieszę, że on to zrobił, bo mam o czym mówić. I że żyje. Przeżył i dalej skakał ze spadochronu z różnych ludzi, wspinał się po budynkach i tak dalej. To jest ten gościu, który zawsze się tam wspina po jakichś budynkach. Będziemy się weselić ze zwycięstwa Twego i w imię Boga naszego wzniesiemy sztandary. Niech Pan spełni wszystkie prośby Twoje. Widzicie, tutaj jest jedność. Tutaj jest jedność. Jeżeli ja osiągam coś, jeżeli w Polsce mamy troszeczkę taką dziwną mentalność, ja to zauważyłem u siebie w Krakowie, ja nie muszę mieć dużo, ale ja chciałbym mieć więcej niż mój sąsiad. Prawda? No. I wtedy jest moje, na tym jest moje szczęście zbudowane. No niestety czasami tak jest, no. I ja to zauważyłem tak na ulicy czasami. Moje, gdzie mieszkam, takie dziwne rzeczy. W Stanach, wiecie, jest troszeczkę inaczej. Ja to zauważyłem taką mentalność zupełnie inną. W Stanach jest tak, że jeżeli komuś się dobrze powodzi, to te osoby well done, that's great, czyli super, dobrze zrobiłeś, to jest wspaniałe. I ci ludzie tak naprawdę z serca to mówią. I potem mówią, co ty zrobiłeś, żeby ci fajnie było? Może ja też tak spróbuję. Tego typu. W Polsce mamy troszeczkę chyba jeszcze, co się zmienia. Mam nadzieję, że w zborach naszych to jest zupełnie co innego. Jeżeli jeden ma powodzenie, na przykład jeden brat przywiódł kogoś do Chrystusa, to nie mówimy, tylko jej, jak super! Ale może być taka zazdrość, prawda? Może takie coś być. Niestety, no od pokoleń mamy coś takiego, że jednak ludziom się niestety nie powodziło i coś takiego mamy w sobie, że musimy się pozbyć tego. Jako Polacy musimy po prostu pozbyć tego. To niepotrzebne jest w Królestwie Bożym. Musimy się cieszyć z tego, jak Bóg błogosławi innego, bo dlatego, że nasza kolej już jest tuż. Nasza kolej już jest tuż. Jeżeli się nie cieszymy, to może Bóg nas tak troszkę pauzę przyciśnie, dlatego że no i słuchaj, no naucz się cieszyć. No. Bo czy się będziemy tylko cieszyć z tego, czy będziemy się cieszyć z tego, że mamy więcej niż nasz sąsiad? Teraz wiem, że Pan wybawił pomazańca swego, wysłucha go z nieba swego świętego przez potężną pomoc prawicy swojej. Widzicie, jeżeli takie, to król mówi, teraz jestem przekonany. Wy mi to powiedzieliście, zwróciliście mi na to uwagę, pocieszyliście mnie i teraz ja wiem, że tak się stanie. Widzicie, jak jesteśmy potrzebni sobie nawzajem? Niesamowicie potrzebni sobie nawzajem. Jeżeli ja się modlę, dzisiaj się modliliśmy tam z Piotrkiem, z Czarkiem, z Kubą, z Marcinem, to bardzo fajnie się modliliśmy, bardzo głośno, fajnie. I ja coś tam powiedziałem i dwójka ludzi to załapało i powiedziało, ale fajnie, tak, to jest takie super. Wiecie, jak ja się czułem taki wsparty, taki, ja usłyszałem to, super, to idziemy w tamtym kierunku, to jest dobre. To jest takie fajne, to módlmy się w tym. Jeżeli ja bym to coś powiedział, mimo tego, że może Duch Święty mi dał, a wszyscy powiedzieli... Wiecie co, jeżeli ja bym to wymyślił, to by było fajne, ale twoje pomysł? Nie. Czasami tak jest. To ja bym też, no to nie będziemy się modlił. Tak, no, to ja może to zostawię, to może głupi pomysł był. No. A jeżeli właśnie jest entuzjazm od członków ciała, z którymi jesteśmy razem, to wow, to staje się wizją, coś z tym zrobimy, i wejdziemy w to, to będzie prawdą, dobrze, to zrobimy, to daje to siły, daje zachęty, daje tego, że zobaczcie, co ten król mówi, teraz wiem, w wersecie 7, że Pan wybawił pomazańca swego, tak, wy mi to powiedzieliście, przypomnieliście mi to, zachęciliście mnie, ale super. Wszyscy jesteśmy pomazańcami Bożymi, dlatego, że wszyscy jesteśmy kapłaństwem, tak? Królewskim. Czyli Bóg nas namaścił, czyli pomazaniec to jest ten, który został namaszczony po prostu. Wszyscy jesteśmy namaszczeni przez Boga do tego, żeby wykonywać pewne sprawy. Przez potężną pomoc prawicy swojej. Jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, lecz my chlubimy się imieniem Pana Boga naszego. Zadrżały im kolana i upadły, lecz my stoimy i trwamy. Panie Król nasz, pomóż, wysłuchaj nas w dniu wołania naszego. Wsparliśmy się naraz, razem, teraz jesteśmy strasznie zachęceni, teraz idziemy, wchodzimy w to, co Bóg ma dla nas. Super, prawda? Ale zobaczcie, ten krok jest taki, że my się właśnie razem zazębiamy, razem jednoczymy. Ostatnio byłem w Filadelfii, która jest od Nowego Roku, czyli Nowego Jorku, czyli miłość braterska, tak? Filadelfia. Super. I czyli przez miłość braterską pokrywamy się razem, łączymy się i idziemy do przodu. I Bóg wypełnia to, do czego nas wszystkich powołał. Razem wspieramy siebie. Jeden upadnie, to go nosimy. Jak ten jest zdołowany, to go podnosimy. Jeżeli potrzebuje uwolnienia, to dostaje to. I chcę coś powiedzieć o tych koniach i o tych wozach. Bo jedni chlubią się wozami, drudzy końmi. Wiecie co, jest dużo ludzi, którzy chlubią się różnymi rzeczami. I w Kościele też jest dużo ludzi, którzy chlubią się różnymi rzeczami. Na przykład religijnością niektórzy się chlubią. Ja się zawsze modlę w taki sposób, jaki ja jestem wspaniały. Albo ja potrafię to i tamto. Albo ja religijnie wykonuję to i to. Ja pomagam biednym, ja robię tamto, ja robię owanto. Znacie temat, prawda? Wszyscy mamy do tego tendencję. Serce ludzkie jest takie, że po prostu oszukuje nas samych. Dlaczego motywacja naszego serca jest taka, jaka jest? I musimy pamiętać o tym, żeby nie polegać na czymś, co my zbudujemy sami, a potem to czcić. I to jest tak samo, jak w Izajaszu 44 jest opisane to, że ja konstruuję sobie bożka, a potem ja jego sam wielbię. Czasami nasze religijne rzeczy, które my robimy, styl, w jaki się modlimy, to, że jesteśmy fajnymi ludźmi, to, że ja prowadzę kościół, jestem pastorem. Ja nienawidzę, jak ktoś mnie nazywa pastorem. Ja nie wiem, przepraszam, nienawidzę tego. Wojtek jestem. Czasami możemy się chlubić właśnie tym, że ja, kim ja, czy ty, Boże, czy ty wiesz, kim ja jestem? No, prawda? No takie absurdalne, ale do siebie czasami tak siebie traktujemy. Czy ty wiesz, kim ja jestem tak naprawdę? Jak ty śmiesz do mnie tak mówić? Czy ty wiesz, kim ja jestem? Jest taki super ten, Werpa był taki świetny, świetna reklama taka była. Przychodzi, jest to odprawa samolotowa na lotnisku, no i siedzi taka malutka dziewczynka, taka drobniutka młoda dziewczyna chyba, która tam zaczęła. I przychodzi taki biznesmen, mówi, ja mam ten lot, tutaj muszę być. Ale proszę pana, już się ta bramka zamknęła, już nie wpuszczamy. On mówił, czy ty wiesz, kim ja jestem? Ona w ten cały system ogłoszeń, tak w mikrofon, działa. Przy biurku numer 2 jest pan, który nie wie, kim jest. I Bóg wie, kim my jesteśmy. My jesteśmy po prostu ludźmi. I nie ma jakichś specjalnych chodów u Boga przez to, że jesteśmy jacyś religijni, że nas pobłogosławił zeszłym razem, że to zrobiliśmy. Jesteśmy u Boga, po prostu jesteśmy równi. Jestem Wojtek, Piotrek, Kuba, Czarek, Marcin i tak dalej, prawda? To, że Bóg z nami coś zrobił kiedyś, to nie znaczy, że z nami zrobi coś w przyszłości, dlatego że nasze serce muszą być obrzezane i gotowe na to, żeby być zawsze otwarte dla Boga. I wyrażanie jakieś takie, zawsze musimy, widzicie, ja to sobie tak wytłumaczyłem, że czasami Bóg nam daje wiadro do tego, żeby czerpać wodę, prawda? Jaki jest cel? Cel jest taki, żeby ta woda była, prawda? Ale my czasami zaczynamy się zastanawiać i mówić, ale fajne to wiadro. I, prawda? Bóg mi dał takie fajne wiadro. Zobaczcie, jakie fajne wiadro mi dał. To jest od Boga to wiadro, prawda? Bóg mi dał to wiadro po to, ja mam takie duże wiadro, bo mi Bóg takie większe wiadro dał. Ale zobaczcie, jak moje wiadro jest większe niż twoje. No, Bóg mnie bardziej lubi niż ciebie, ja bardziej zasługuję. On mi nic nie zrobi, ja mogę robić to, co chcę, dlatego że ja mam większe wiadro. A tu nie chodzi o to, tu chodzi o to, że po to mi Bóg dał wiadro, żebym ja czerpał wodę i cel jest woda, proszę? Tak, i cel jest woda, po to, żeby ta woda napoiła ludzi, po to, żeby ta woda napoiła mnie albo kogoś innego. A my czasami w swojej religijności zaczynamy wierzyć w to, co Bóg nam niby dał, jacy my jesteśmy pomazańcem Bożym. Musimy przestać to w takich religijnych, jakichś takich, jak to mówimy, klimatach, dziękuję, stereotypach klimatach. Na przykład moja żona teraz ostatnio, taka głupia sprawa, ale to wam powiem, to przejdę na takie może ważniejsze, zanim skończę, ale moja żona zaczęła takie rzeczy różne robić w wierze. Na przykład zasiała trawę w wierze. Tak mówię, Ja przyjechałem właśnie ze Stanów, bo byłem tam przez 2 tygodnie i patrzę, ta trawa wyrosła. I mówię, co ty z tą trawą zrobiłaś? No modliłam się. Jak to się modliłaś, no? No mówiłam, no modliłam się, bo ja wiem, że to nie zależy od tego, czy ja zasieję, czy nie, czy deszcz będzie padał, czy nie. To Pan Bóg pobłogosławi. No zgłupiałaś, ale trawa ładnie wygląda. Trawa wygląda tak, jakby tam rosła już przez 3 lata. A zasieliśmy ją miesiąc temu. Coś nie tak. Na przykład ja mam takie, nas Bóg niesamowicie błogosławił, ja się strasznie chwaliłem wczoraj tym, jak Bóg nas błogosławił. Jedna z tych niesamowitych rzeczy było tak, że my kupiliśmy mieszkanie w Londynie, dlatego że nie chcieliśmy płacić pieniędzy za wynajem mieszkania, bo tyle samo by nas to kosztowało. Mieliśmy tak troszkę, ludzie nas niektórzy krytykowali w ten sposób, że rynek nie jest taki, nie taki. Potem niektórzy mówili, że to, że my kupujemy mieszkanie, to znaczy, że staliśmy się mniej elastyczni dla Boga. Oni cały czas jeszcze są w Londynie zresztą. I różne takie rzeczy. Ale my czuliśmy się naprawdę tak, że czuliśmy, że musimy to zrobić. Zrobiliśmy to. Przez te 8 lat, bo rok nam zajęło, żeby kupić mieszkanie, przez te 8 lat, przez które tam byliśmy, to mieszkanie, my czuliśmy, że to Bóg nam mówił, że kupcie to mieszkanie, będziecie tutaj się osiedlicie bardziej, to będzie takie wasze miejsce, to będzie wasz dom wtedy. I to mieszkanie potroiło się w wartości przez te 8 lat. No więc potem robiliśmy nie. Ale nie, ale to jest takie bardzo fajne dlatego że my tak naprawdę nie we własnej mądrości jakoś to zrobiliśmy, tylko po prostu czuliśmy, że to jest naprawdę dobra droga, prawda? Potem sprzedaliśmy to mieszkanie, jak się przeprowadziliśmy tutaj, kupiliśmy taki dom w Krakowie. I teraz ten dom tak trochę odnowiliśmy, tam troszkę pieniędzy daliśmy. Ten dom jest teraz wart 3 razy tyle, ile był wart jak 6 lat temu, jak go kupiliśmy. I tak naprawdę, a w międzyczasie borykaliśmy się z pracą, rok temu dostałem taką super pracę, ale do tego czasu borykaliśmy się troszkę z pracą, żyliśmy z oszczędności tak naprawdę. I było nam ciężko finansowo, przyznam się, ale przez ostatnie 6 lat znowu potroiliśmy to, co Bóg nam dał w tym domu. Jeżeli byśmy teraz sprzedali ten dom, przeprowadzili się z powrotem do Anglii, to byśmy mogli kupić super dom w fajnej dzielnicy w Londynie. Nie robiąc nic, borykając się finansowo. To jest gospodarka Boża. To jest Boża gospodarka. Czyli tak, naprawdę to nas nie stać na różne rzeczy, nie mamy, a Bóg sprawia, że jest wzrost. Czyli nie, ja nie wierzę już sobie jako jakiś wielki finansista czy człowiek, który jest jakoś super mądry, zupełnie. Ja w ogóle na tyle razy wyszedłem na głupka, że wiem, że to już nie ja. Ale jeżeli Bóg mnie do czegoś, coś mi mówi, no to ja po prostu to staram się robić, dlatego że wiem, że to mi chyba wyjdzie najlepsze. Dlatego że Bóg jest takim, tak jak mówiłem, moim ojcem, który dla mnie naprawdę chce najlepiej. I jeżeli On coś robi, to ja wiem, że On to jest naprawdę najlepiej dla mnie. I to naprawdę mi dało coś do myślenia od tej adopcji mojego syna, bo On chciał to, On chciał tamto, On czasami w ogóle potraktował nas w taki sposób, jakbyśmy byli okrutni dla Niego, tego typu. Czasami nas traktował w taki sposób, że w ogóle odrzucił, dlatego że On był odrzucony. Na początku ja go, pamiętam, przeprowadziłem go przez ulicę, był z nami przez 2 dni. I przeprowadziłem go przez ulicę, żeby go przedstawić sąsiadowi. I nie wiem, co on myślał. Nie wiem, czy sobie pomyślał, że ja go oddaję komuś, czy coś. Nie wiem, co sobie pomyślał, ale nie ruszył się zupełnie. Taki był spanikowany, że normalnie nawet nie mrugnął. Teraz, jeżeli byście go poznali, uśmiechnięty, zadowolony, stabilny, doświadczył miłości. Nie miłości takiej, że wszystko to, co robisz, to jest rewelacyjne. Nie, czasami trzeba było wytłumaczyć pasem sprawiedliwości w siedzenie buntownictwa, prawda? Trzeba było wypędzić siedzenie buntownictwa pasem sprawiedliwości, ale po co? Po to, żeby to dla niego było najlepsze, żeby wiedział, że tak się nie można zachowywać, wiedział, że są konsekwencje. Wiedział, że pewne zachowania są zupełnie, że jeżeli my mówimy nie, to jest nie, jeżeli mówimy tak, to jest tak, jeżeli dajemy mu wybór, to ma wybór, co jest najczęściej. Czyli to, że jak my te nawet dzieci wychowujemy, to nie jest to, że ja jestem mądry, czy jestem taki namaszczony, czy ja przeczytałem akurat w magazynie to, co mówią i na pewno tego użyję, bo wszyscy aktorzy tak wychowują dzieci, a wiemy, jakie fajne dzieci oni mają, prawda? Tak. I tylko to dlatego, że Bóg mi powiedział to, w jaki sposób ja mam postępować z moim dzieckiem. I przedstawił mi to, że tak samo on mnie kocha, tak samo jak ja, więcej o wiele niż ja kocham swojego adoptowanego syna. O wiele więcej. Ja go naprawdę kocham, ja go traktuję jako mój syn. I co drugie mi pokazał Bóg przez tą adopcję? Tak przeskakuję troszkę, ale to jest to, że on się nazywał inaczej niż się teraz nazywa. On się zupełnie inaczej nazywał. Miał inne imię, miał inną... Pochodził skądś indziej. A teraz na jego akcie urodzenia jest to, że on się nazywa Mateusz Kukulski. Akt urodzenia. Miejsce się nie zmieniło. Ale zmieniło się to, że teraz jego mamą jest moja żona, a jego tatą jestem ja. Czy to nie jest super? Od razu dostał ten akt urodzenia. To nie było tak, jeżeli zasłużysz, jeżeli ja już naprawdę czuję, że ty jesteś moim synem, jeżeli zachowałeś się w taki sposób, który mnie już zadowala, to wtedy może pójdziemy do gminy i ci kupimy ten, jeżeli będziesz dobry, klocki Lego i akt urodzenia. Nie. Nie, to było tak, że właśnie on dostał ten akt urodzenia od razu. To był fakt, który był wykonany. Czyli ma prawo do wszystkiego, co jest moje. Ma prawo posługiwać się moim imieniem, nazwiskiem. Ma prawo do wszystkich moich, do całego mojego mienia. Tak samo jak dzieci biologiczne. To jest niesamowite. My tak samo mamy prawo do tego wszystkiego. My czasami chodzimy jak sieroty. Bo on chodził jak sierota. Przez wiele lat zajęło mojemu synowi, żeby zdać sobie sprawę, że my go naprawdę kochamy. Co wieczór powtarzaliśmy mu, słuchaj, wiesz co? Ja ciebie kocham. Okej. A wiesz dlaczego? Czy to jest dlatego, że byłeś grzeczny? Nie. Czy to jest dlatego, że byłeś niegrzeczny? Nie. Czy to jest dlatego, że umyłeś naczynia? Czy to jest dlatego, że ładnie wyglądasz? Czy to jest dlatego, że masz piękne niebieskie oczy? Czy to jest dlatego, że jesteś silny? Nie. Dlaczego ja cię kocham? Bo jesteś moim synem. Bo jesteś moim synem. I tak samo Bóg nas dlatego kocha. To go zmienia. Powoli. Wieczór po wieczorze modlimy się te rzeczy. Prorokujemy. Dlaczego? Dlatego, że jesteś moim synem. Tak samo my musimy to przyjąć, że Bóg chce, żebyśmy my te rzeczy wykonywali, żebyśmy czuli się, że jesteśmy Jego synami, córkami, żebyśmy czuli to, że mamy do przejścia pewne rzeczy. Niektóre sytuacje będą niemożliwe, ale On jest z nami. Pełnia Boża. Czy będą konie, które będą przed nami, czy będą różne inne wymyślone rzeczy, które człowiek wymyśli, to Bóg jest ponad tym wszystkim. Te konie, które oni mieli, byli końmi, które miały na sobie zbroję, które do walki jak szły, wyobraźcie sobie, piechota stoi, konie na nich napadają w zbroi i jeszcze te konie były wytrenowane do tego, normalnie koń instynktownie przeskoczy przez ludzi. Te konie były wytrenowane do tego, żeby deptać, żeby kopać, żeby gryźć. To było takie. Czasami mamy do czynienia właśnie z taką armią, która na nas naciera. Czasami mamy do czynienia z takimi wozami, które oni wtedy posługują. Nie wiem, czy widzieliście ten film, oglądaliście ten film Gladiator? Mieli kosy na kołach, na redwanach. Kosy. mieli takie jakieś różne dzidy wyciągnięte z tych zwierząt, jak koń z przodu, ten taki zbroi kopiący, gryzący, deptający, ciągnął rydwan, wóz, który był uzbrojony, który miał dzidy, który miał kosy, wpadał w tych ludzi i po prostu no, była śmierć wszędzie. Czasami przeciwstawiamy się takim rzeczom, ale Bóg da nam zwycięstwo. Musimy się trzymać razem, musimy wiedzieć, że jesteśmy synami Jego, musimy wiedzieć, że On nas wyciągnie ponad tą sytuację, da nam perspektywę tego, żebyśmy widzieli, jak się zachowywać, strategię. Da nam to, że te modlitwy, które modliliśmy się w Jego świątyni, spełnią się i pójdzie z nami w swojej obecności, żeby nas prowadzić. To jest dla was, kochani. To jest dla nas, to jest dla mnie, dla każdego z nas, że Bóg nas nie zostawi, że Bóg naprawdę nami się opiekuje, że Bóg potrafi z nami zwyciężyć. To nie jest zabazowane na tym, czy ja jestem super gościem, czy Bóg mi dał jakieś fajne namaszczenie, dobre wiadro. Nie, to jest zabazowane na tym, że jestem Jego synem, że jestem wybrany do tego, żeby zrobić to, po co On mnie wybrał. Wierzycie w to? Że tutaj w Świdniku możecie zmienić to, co się dzieje. Że tu w swojej pracy możecie zmienić to, co się dzieje. W swoim zborze możecie zmienić to, co się dzieje. Razem, modląc się o siebie wzajemnie, słuchając Boga, otrzymując tej łaski codziennej. Amen. Amen. Potrafimy to. I nawet takie głupie zadania, jak przejście, albo niesamowicie trudne zadania, jak przejście z jednej strony liny na drugą, po przepaści, ze strachem, kiedy czasami nas wybija tak, że nasze nogi nie dotykają ziemi, że serce nam zamiera, że tracimy oddech. Bóg potrafi zrobić, żebyśmy przeszli na drugą stronę. Amen. 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 Ja myślę, żebyśmy się pomodlili. Wiecie co, ja wiem, że chyba nie jestem jedynym człowiekiem, którego jeszcze Bóg chce użyć w tym życiu, prawda? Ja mam nadzieję, że wy czujecie się to, że Bóg ma dla was zadanie jeszcze do wykonania, prawda? Tutaj na tym świecie. Może byśmy się pomylili, może byśmy wstali i się pomodlili, co? Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za Twój psalm, Panie. Dziękujemy Ci za tą jedność. Dziękujemy Ci za siebie nawzajem, Panie. Wiecie co? Pomódźcie się grupkami, zróbcie się w grupki, dobra? Może 5-6 osób razem, włóżcie ręce na siebie, zaczniecie się modlić o różne sytuacje, w których jesteście. Znacie siebie lepiej niż ja. Niech Duch Święty zstąpi na was. Małe grupki, żebyście mogli się podzielić tym, o co się modlimy. Żeby to było takie osobiste. Pomódźcie się. Kiedana, dzięki Ci Boże. Dzięki Ci Boże za to, że Ty jesteś jednością. Dzięki Ci Boże za to, że Ty jesteś miłością. Modlę się o każdą sytuację, Panie. Wynosimy ją przed Tobą, Panie. Panie, my wiemy, że Ty potrafisz nas wynieść ponad tę sytuację. My wiemy, że Ty nas potrafisz dać perspektywę. My wiemy, że Ty potrafisz wysłać swojego Ducha Świętego z nami, Twoją obecność. I Twojej obecności nic nie może się oprzeć. Panie, modlimy się o tą sytuację, która nam teraz przychodzi do głowy, tą trudną sytuację, którą mamy albo do przejścia, albo z którą się borykamy, albo wizję, którą nam dałeś. Panie, przynosimy to do Ciebie, wynosimy to przez ołtarze, z naszymi braćmi i siostrami. Dziękujemy Ci za to, że Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś zwycięzcą, że dziękujemy Ci za to, że będziemy mogli mieć świadectwo tego, jak Ty działasz, Panie. Dzięki Ci, Boże. Módlmy się razem, módlcie się teraz razem.